Słuchają Państwo audycji maryjnej poświęconej Rycerstwu Niepokalanej. Tematem dzisiejszej audycji jest święty Maksymilian Kolbe i charyzmat konwentualny. Ze względu na wyjątkowość tego tematu, też dzisiaj w studio gościmy współbraci ojca Maksymiliana, franciszkanów. Jest to ojciec Tomasz i brat Maciej, których serdecznie tutaj witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozpocznijmy, jak zwykle, naszą audycję modlitwą.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję, doskonałą miłość, pokorę głęboką, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę.
Amen. Amen. Bardzo często mówimy o świętym Maksymilianie, tytułując go świętym. Ale wiemy przecież o tym, że był on franciszkaninem z zakonu braci mniejszych konwentualnym, a więc duchowym synem świętego Franciszka z Asyżu. No właśnie, w tym członie zakon braci mniejszych konwentualnych jest to słowo konwentualny. O co chodzi? Z czym ono się wiąże?
To ma związek z początkiem franciszkanizmu, ponieważ już wtedy wytworzyły się dwie wspólnoty braci. Jedna uważała, że święty Franciszek przede wszystkim koncentrował się na modlitwie i życiu pustelniczym, dlatego swoje małe klasztory zakładali poza miastami. Były to nawet takie małe chatki w postaci szałasów bardzo często, ale była też wspólnota braci, która uważała, że święty Franciszek też powinien ewangelizować w miastach, w dużych osiedlach. Równocześnie była też grupa braci taka, która uważała, że święty Franciszek powinien głosić też Ewangelię w dużych miastach.
Ojciec Tomasz tutaj przytoczył nam początki naszego zakonu. A jak to dzisiaj wygląda? Bracie Macieju, ty jesteś na początku tej drogi. Jak dzisiaj w praktyce wygląda życie franciszkańskie? Czym ta wspólnotowość, konwentualność wyraża się?
Życie braci mniejszych konwentualnych dzisiaj objawia się przede wszystkim w tym, że żyją oni szczególnie w dużych klasztorach. Przeważnie są to klasztory w centrach miast, tak jak Kraków, Wrocław. Charakter konwentualny tych wspólnot objawia się w tym, że odmawiają oni modlitwy wspólnotowe.
To jest właśnie coś, co też wyróżnia franciszkanów, ogólnie też zakonników, prawda, że oni nie odmawiają brewiarza gdzieś sobie w pojedynkę, ale jest to zazwyczaj właśnie wspólnotowo. Tutaj Maciej powiedziałeś, że w dużych klasztorach oczywiście mamy też mniejsze klasztory, choćby na przykład właśnie w Harmężach, gdzie tutaj zakonników nie ma tylu, co na przykład w Niepokalanowie, czy Wrocławiu, czy Krakowie, prawda? Ale czy to w takim, czy większym klasztorze, coś, co tutaj należy wymienić, to właśnie wspólne modlitwy. I to też za czasów Maksymiliana było bardzo obecne oczywiście. On w tym klasztorze, o którym też za moment jeszcze sobie powiemy, który założył, tam przede wszystkim ten klasztor charakteryzowała modlitwa. Bo nie wiem, czy bracie się zgodzicie ze mną, że właśnie ona jest motorem apostolstwa. Nie? Maksymilian bardzo dużo pracował. Jego dzieła, które zakładał, no, rozwijały się, prawda? Ale nie rozwijałyby się, gdyby nie było w nich wspólnej modlitwy. Jakie modlitwy właśnie towarzyszą franciszkanom dzisiaj? Czy to jest tylko brewiarz?
W poniedziałki franciszkanie zazwyczaj modlą się w czasie swoich modlitw, w czasie tak zwanych adoracji poobiednich modlitwami ku czci świętego Franciszka z Asyżu, swojego zakonodawcy. We wtorki zazwyczaj są to dni poświęcone świętemu Antoniemu z Padwy, a w piątki odmawiają oni litanie do Najświętszego imienia Jezus.
W naszym codziennym programie także bardzo ważna jest medytacja. I co jest ciekawe, są takie zakony, które tę medytację odprawiają indywidualnie. Bracia spotykają się w swoich celach klasztornych i tam medytują Słowo Boże albo Pisma Założycieli, a my to robimy wspólnie w kaplicy. Każdy koncentruje się na swoim tekście, na Słowie Bożym, a jednocześnie tę medytację odprawiamy wspólnie, jakby łączy nas wtedy też i wspólna duchowość, powstaje ta moc Ducha Świętego, która potem z tej kaplicy idzie w świat, także wtedy, kiedy już kończymy medytację, Czy jakby jednocześnie każdy z nas przeżywa swoją własną drogę do Boga, a jednocześnie jest to droga wspólna.
I to jest ciekawe, co właśnie ojciec Tomasz powiedział, dlatego że jak pamiętamy, jak mówiliśmy to niejednokrotnie w naszych audycjach, właśnie podczas tej modlitwy, o której tu powiedział ojciec Tomasz, ojciec Maksymilian postanawia założyć wspólnotę rycerstwa niepokalanej, bo jakby zastanawia się, co zrobić, by przeciwstawić się złu, które widzi w Rzymie, prawda? Pamiętamy ten wątek. I wtedy właśnie, jak się mówi, podczas rozmyślania, czyli medytacji nad Bożym Słowem, przychodzi mu myśl, aby powołać do istnienia ruch, stowarzyszenie. I wtedy właśnie zakłada Emil, więc, drodzy Państwo, to też taka wskazówka, że dla nas by rzeczywiście jak najbardziej, jak najchętniej do Bożego Słowa w swojej codzienności po prostu sięgać. Powiedzmy jeszcze o tej stronie duchowej, bo ona jest ważna. Oprócz modlitw codziennych, co franciszkanie jeszcze mają, jeszcze jakieś takie praktyki wspólne, w których biorą udział?
Franciszkanie jako zakonnicy także w ciągu roku mają obowiązek raz do roku odprawić 5-dniowe rekolekcje. Jest do tego zobowiązany każdy zakonnik po ślubach wieczystych, kapłani i bracia zakonni, ale również od samego początku, od rekolekcji rozpoczynających nowicjat, zaraz na początku drogi franciszkanina, jest on poprzez wszystkie lata swojej formacji początkowej w seminarium, aż do ślubów wieczystych, ale też po nich właśnie zobowiązany do odprawienia tych rekolekcji raz do roku, ale również raz w miesiącu każdy klasztor, każda wspólnota klasztorna w naszym zakonie jest zobowiązana do tego, aby odprawić jeden dzień w miesiącu jako dzień skupienia.
I to jest właśnie ciekawe, drodzy Państwo, że wielu ludzi myśli sobie, jest klasztor, co tam ci zakonnicy robią, msza jest powiedzmy rano i wieczorem, w niektórych parafiach na przykład tylko rano albo tylko wieczorem, co oni cały dzień robią, nie? Tymczasem okazuje się, że zakonnik też w ciągu całego miesiąca ma taki jeden dzień, by się zatrzymać. Oczywiście w niektórych większych wspólnotach jest to o tyle trudniejsze, że rytm dnia jest taki jak w każde inne dni, czyli trzeba iść do szkoły, trzeba iść może na spotkanie z młodzieżą, czy dorosłymi, czy może do chorych później, jak jest taka konieczność w danej chwili, czy też jakieś inne rzeczy, ale jest też taki punkt właśnie, w których bracia spotykają się razem po to, by się wyciszyć, po to, by, jak tu powiedział ojciec Tomasz, medytować Boże Słowo, by razem sprawować Eucharystię. Też nie tam gdzieś każdy w pokącie, ale razem jako wspólnota, prawda?
Bardzo ważna jest też ta codzienna msza święta konwentualna. Ja myślę, że to jest najważniejszy punkt dnia, poza oczywiście liturgią godzin, wspólną medytacją. Mamy w każdym klasztorze taką jedną mszę świętą, nawet wtedy, kiedy tych mszy świętych mogłoby być powiedzmy 4, 5 czy 6, bo jest akurat duża wspólnota, parafia, która ma 15 czy 20 tysięcy, to i tak jest jedna msza święta konwentualna, na której spotykają się wszyscy braci, którzy w tym momencie akurat są wolni i odprawiamy także wspólną mszę świętą konwentualną. To też podkreśla ten wspólnotowy wymiar naszego zakonu franciszkańskiego.
Dużo właśnie mówimy dzisiaj o tej konwentualności, byśmy tak powiedzieli, czyli o życiu wspólnym, ponieważ taki temat jest naszego spotkania, a ponieważ mamy tutaj braci pod ręką, więc korzystamy z tego. Ale ta wspólnotowość też przejawiała się, powracając do czasów Maksymiliana, no i dzisiejszych czasów, nie tylko w modlitwie, ale jak dobrze wiemy, bardzo dobrze ona sprawdzała się, czyli taka praca zespołowa, właśnie w pracy. Jednym z takich czynników, który wpłynął na to, była budowa niepokalanowa. Wówczas Maksymilian nazywał to ogród niepokalanej. Jak wiemy, powstał on nie tylko w Polsce przede wszystkim, ale też Maksymilian miał pragnienie, aby ten ogród powstawał na całym świecie. Między innymi powstał w Japonii. I myślę, i Państwo się z nami zgodzą, że to właśnie dzięki temu czynnikowi wspólnemu, wspólnotowemu, gdzie bracia, mając zadania, czuli się potrzebni. W nazwie zakonu franciszkanów, oczywiście, drodzy Państwo, mamy świadomość, że franciszkanie nie są najlepsi na świecie i nie chcemy jakby do tego sprowadzić naszych tutaj rozważań krótkich, bo każdy zakon, każdy zakon, każdy kapłan, każda siostra zakonna wnosi w dziedzictwo Kościoła coś bardzo cennego. Ale z racji tematu chcemy jakby dzisiaj ograniczyć się do właśnie zakonu franciszkanów. I właśnie to zakonnicy mają w nazwie zakon braci mniejszych konwentualnych. Braci mniejszych. Z czego wynika właśnie ta nazwa? Bracia mniejsi.
To święty Franciszek z Asyżu, kiedy rozpoczął życie pokuty, kiedy się nawrócił po swoim grzesznym, jakby wcześniejszym, poprzednim życiu, pragnął, aby właśnie jego bracia nazywali się braćmi mniejszymi. Nie aby byli braćmi małymi, ale mniejszymi od wszelkiego stworzenia, aby ich życie było nacechowane służbą, aby też ich życie było nacechowane taką mniejszością, byciem mniejszym wobec innych ludzi, wobec tych najuboższych. W tym czasie XIII wieku to byli szczególnie trędowaci, którzy byli spychani na margines życia.
I to jest właśnie cenne, co powiedziałeś, bracie Maćku, bo w tamtym czasie był podział na dwie grupy, tak? Był majores, czyli ci wyżsi, którzy wielcy tego świata, tak mówiąc najkrócej, i minores, a więc ci, którzy byli poza marginesem, właśnie ubodzy, trędowaci, mniejsi. Franciszek chciał przede wszystkim na wzór Chrystusa, prawda? Bo i on był dla niego mistrzem i panem życia. Dlatego on na jego wzór chciał się umniejszać. Chciał być, tak jak Jezus mówi, kto się nie stanie jak dziecko, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Dlatego też on, przyjmując nic innego jak naukę Chrystusa, i to dla nas kolejna wskazówka, prawda, żeby żyć Ewangelią, żeby ją wcielać w życie. I Franciszek nic nie zrobił innego, jak żył jak Chrystus, naśladował Chrystusa. I to samo zrobił święty Maksymilian. Nie żył inaczej, jak nie wiadomo kto, po prostu wiernie naśladował Chrystusa. A ponieważ Chrystus na krzyżu oddał nam Maryję za matkę, dlatego też Maksymilian dosłownie przyjął to w swoim życiu, w swoim ogrodzie, niepokalanej, ale w miejscu, które on razem z braćmi, trzeba powiedzieć, postawił, zbudował, po to, aby tam, w tym miejscu właśnie czcić jej imię. Oczywiście, drodzy Państwo, moglibyśmy jeszcze bardzo wiele mówić, i na pewno jeszcze piękniej i bardziej poprawnie, ale niech to będą takie słowa, taka perełka w ciągu tego naszego dnia. Być może te słowa będą też dla nas taką inspiracją, aby przede wszystkim, podsumowując, sięgać do Bożego Słowa, bo to w nim dla nas jest inspiracja przede wszystkim do działania. To niedziałanie było priorytetem w życiu ojca Maksymiliana, priorytetem w życiu świętego Jana Pawła II, ale pamiętamy go choćby na Wawelu, jak długo kamery, to chyba jeden raz w historii, przez kilkanaście minut transmitowały ciszę. To ona jest właśnie źródłem naszych inspiracji, bo przecież w ciszy jest Bóg. To jest pierwsza wskazówka. Druga to wspólnotowość. Nieważne, czy jestem kapłanem diecezjalnym, czy jestem zakonnikiem, jakimś kamedułą, czy kimś, ale przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy jako ludzie Kościoła podejmowali pracę wspólnie, razem, dla dobra, dla pożytku Królestwa Bożego. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że zostaliście do końca z nami. Przypomnę, że dzisiaj z nami w studio byli
brat Maciej,
ojciec Tomasz
i ojciec Arkadiusz.
Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.